Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Demokratycznej Republice Konga miał miejsce najbardziej krwawy konflikt od czasów II wojny światowej. Zginęło w nim 3,5 miliona ludzi. Choć 7 lat temu podpisano porozumienie pokojowe, to walki wciąż trwają, a ludzie muszą uciekać ze swoich domów.
Być świadkiem, apostołem pokoju jest trudno. Rodziny są mieszane, etnicznie rywalizują między sobą. Nie ma ufności. I to są elementy, które nie pozwalają budować pokoju w rodzinach, w społeczeństwie.
W dzieło budowania w Kongu pokoju i pojednania aktywnie angażuje się Kościół katolicki. Odwiedzimy dziś ośrodek w Gomie, gdzie m.in. polscy księża Palotyni pomagają Kongijczykom doświadczyć Bożego miłosierdzia i odzyskać nadzieję. Nadamy też kolejne z wielkopostnych rozważań księdza Waldemara Turka.
W Tobie, który przez cierpienie uczysz.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na środowy magazyn. Dzisiaj gościmy w Demokratycznej Republice Kongo, a dokładnie w Keshero. Jest to dzielnica Gomy, w ośrodku księży Palotynów Genezaret. A naszym przewodnikiem jest ksiądz Tadeusz Małachwiejczyk, Palotyn.
Palotyński ośrodek formacji duchowej, intelektualnej i ludzkiej. Ośrodek jest otwarty na wszystkie formy formacji każdego człowieka bez względu na jego wyznanie. Wszystkie dni skupienia, jak też rekolekcje, będziemy przeżywać pod jednym tematem: przebaczenia, pokoju, miłosierdzia. Idea tego programu zrodziła się widząc, po prostu analizując sytuację aktualną ludzi, dlatego też wszyscy animatorzy będą starali się ukazać drogi życia w jedności z Bogiem, z otoczeniem, z samym sobą.
No bo miejsce, gdzie ten ośrodek powstał, gdzie jest wybudowany, jest szczególne. Stoimy w tym momencie nad brzegiem jeziora Kivu. Na horyzoncie widać Rwandę. Kraj też bardzo doświadczony wojną, doświadczony ludobójstwem. Kilkadziesiąt kilometrów od nas praktycznie, też w okolicach Ruchuru, były walki z rebeliantami. Czyli region, który wciąż nie może zaznać pokoju. W centrum tego ośrodka stoi kaplica, a przed nią figura Pana Jezusa Miłosiernego. Kim są ludzie, którzy przybywają tutaj do Was na tę rekolekcję? Kim są ludzie, którzy poszukują tego pokoju, przebaczenia, pojednania?
Jak już wspomniałem, mamy tutaj nie tylko katolików. Są pewne punkty stałe formacji, którą my zapewniamy. Między innymi siostry zakonne przybywają ze wszystkich wspólnot, młodzież poszukująca drogi powołaniowej, jak też są różne grupy organizacji humanitarnych, a także mamy na przykład Uniwersytet Kościołów Protestanckich, więc wszystkie kategorie ludzi. Młodzież z parafii organizuje się, neokatechumenat, grupy akcji katolickiej, grupy charyzmatyczne. Są grupy akompaniowane przez niektórych księży, jak grupa intelektualistów.
Jeden z cykli rekolekcji jest zatytułowany Bóg pokoju. Proszę księdza, czy tutaj o tym Bogu pokoju, no na tej ziemi, gdzie tego pokoju nie ma, jest trudniej mówić?
Mówić jest łatwo, ale powiedziałbym, żyć w pokoju, a zwłaszcza być artystą czy świadkiem, apostołem pokoju jest może trudno. Rodziny są, powiedziałbym, mieszane etnicznie, które rywalizują między sobą i chyba to jest często przyczyną różnych konfliktów, nieporozumień, a zwłaszcza widoczne jest brak zaufania, nie ma ufności. I to są bo myślę, że elementy, które nie pozwalają budować pokoju w rodzinach, w społeczeństwie. Społeczeństwo podzielone, okropnie podzielone, więc interesy to się objawia między innymi teraz w tej sytuacji właśnie zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych.
Kolejna sesja proponuje temat uporu, nienawiści, można powiedzieć, jako choroby i przebaczenia jako uzdrowienia. Czy ksiądz sobie był świadkiem tego, że ludzie, no właśnie, otrzymali dar przebaczenia, no i wychodzili stąd jako inni ludzie, jako przemienieni?
Mieliśmy kilka serii rekolekcji, które organizowane nawet przez zgromadzenia, i byłem świadkiem na końcu rekolekcji, jak uczestnicy dawali swoje świadectwo, co przeżyli. Wiele osób właśnie mówiło, że ten czas pozwolił im inaczej teraz patrzeć na swoich sąsiadów, na tych, którzy uczynili wiele złego, których widzieli, nawet czasem mordujących, że łatwiej przychodzi z Bogiem przez Niego przebaczać, żyć w pokoju. I myślę, że warto jest dla nas inwestować, dając czas dla innych, słuchając, otwierając się na innych, ale pozwalając właśnie innym otworzyć się bardziej właśnie na drugiego człowieka, który jest bardzo różny. Często my, Europejczycy, mówimy o rasizmie. Spotkałem wielu Afrykańczyków, którzy mówią, że są bardziej rasistami niż my biali. A oni mówią, że między sobą są bardziej rasiści.
To są bardzo często te rasizmy etniczne, prawda?
Często etniczne, regionalne. Tutaj zawsze od razu identyfikuje się człowieka, z którego regionu pochodzi, z której grupy etnicznej, i to może w jakimś stopniu już rzutuje na jakość relacji.
Przeksiędza, jakbyśmy stali 15 lat temu w tym miejscu, to patrząc na horyzont, można by było zobaczyć palone domy. Jeziorem płynęły ciała zabitych, płynęły łodzie, pirogi z uciekinierami. Ksiądz Ry też był w Rwandzie. Jak to doświadczenie, no to właśnie osobiste doświadczenie zobaczenia chrześcijan, którzy też siebie nawzajem mordowali, czy może pomaga teraz w tej pracy, pomaga w prowadzeniu ludzi do przebaczenia, do pojednania, do miłosierdzia?
Przeżywałem w Rwandzie i byłem świadkiem właśnie ludobójstwa z roku 1994. Ewakuowano nas 13, ludobójstwo rozpoczęło się 6, a więc ponad tydzień. Miałem okazję sam widzieć to, co się działo, doświadczyć. Na pewno to naznaczyło mnie w dużym stopniu, ale wróciłem dość wcześnie i nauczyło mnie jednego, że może nasza ewangelizacja wszystko nie dotykała pewnych grup społecznych, które decydowały. Dużo koncentrowaliśmy się na masach i przepowiadanie, i czy w ogóle misjonowanie nasze z pewnością nie było do końca tak pogłębione. Wydarzenie właśnie ludobójstwa potwierdziło to, że nie docieraliśmy do elit, które decydowały, które w tych najtrudniejszych momentach wysyłały ludzi do morderstw na pewno. Więc to doświadczenie nauczyło mnie tego, że no, trzeba bardziej w głąb iść w naszym przepowiadaniu, świadectwie, przygotowywania ludzi do życia chrześcijaństwem tak, jak to było w początkach chrześcijaństwa, w pierwszych wiekach, gdzie ludzie zdolni byli nawet do męczeństwa. Było wiele ludzi, którzy ryzykowali życiem i uchronili wielu za cenę tego właśnie ryzyka świadectwa chrześcijaństwa. Nie wszyscy na pewno uczestniczyli w ludobójstwie, wielu odmawiało. Myślę, że nauczyło mnie to doświadczenie też większego zaangażowania właśnie na rzecz pokoju, na rzecz porozumienia, na rzecz budowania tego królestwa, Bożego na ziemi, który jest bardzo delikatny, no, kruchy, że trzeba właśnie budować na fundamentach bardziej solidnych, na fundamentach bardzo trwałych.
Czy według księdza Kościół w Rwandzie czy w Kongu wyniósł coś z tej lekcji właśnie? Czy zmienił troszeczkę swój styl pracy, styl ewangelizowania, docierania do ludzi?
W Rwandzie mogę powiedzieć, że sytuacja polityczna i społeczna niejako postawiła Kościół w tej sytuacji, że Kościół musi się właśnie opowiadać, być bardziej wymownym świadectwem i znakiem obecności Chrystusa, albo pozostać w zakrystii. I to jest na pewno wielkie niebezpieczeństwo właśnie pozostania albo też obecności jedynie w kościele. Myślę, że w Rwandzie w bardzo małym stopniu aktualnie Kościół jest obecny w życiu politycznym, społecznym, nawet chociażby nie ma kapelanów wojskowych, nie ma kapelanów policji, nie mam nawet w tej chwili trudno o zorganizowanie jakiegoś duszpasterstwa nauczycieli, tych odpowiedzialnych za formację, za oświatę. Więc myślę, że Kościół widzi swoją rolę i myślę, że ciągle szuka nowych dróg docierania do społeczności, do wszystkich ludzi żyjących, którzy pochodzą z różnych krajów sąsiednich w wyniku wydarzeń 1994 roku. Na pewno napływ ludzi z zewnątrz, którzy naznaczeni inną tradycją też chrześcijańską. Integracja chrześcijańska w kościele rwandyjskim wymaga dużo nowych inicjatyw, takich, które odpowiadają oczekiwaniom wszystkich ludzi, by budować ten kraj, który z zewnątrz, chociażby jak pani przejechała przez stolicę Kigali, bardzo robi wrażenie właśnie rozwijające się chociażby stolica, tak od strony chociażby budowli. Jeśli chodzi o kościół w Kongo, i wyzwaniem największym jest bycie, stowarzyszenie tym wszystkim ludziom, którzy doświadczają niepewności jutra, biedy. I mam wrażenie takie, że jeszcze w chwili obecnej Kościół, przynajmniej w naszej diecezji, jest bardzo mało zorganizowany.
A jakie według księdza są takie znaki nadziei, które można dostrzec w tamtejszym kościele, czy też w kościele kongijskim?
Ja zacznę teraz może od Kongo, bo Chrystus przyszedł właśnie ze swoim posłaniem, mówiąc: odwagi, nie lękajcie się. I dlatego też myślę, że zaczynając od zgromadzeń zakonnych, wiele właśnie świadczy o tej nadziei. Obecność chociażby nawet palotynów, palotynek, nikt z nas nie opuścił Gomy, nikt nie opuścił Ruchuru czy Murambi, gdzie jest wspólnota sióstr palotynek. Wiele innych zgromadzeń też pozostawałoby być z ludźmi, być świadkiem tej nadziei. Do tego jesteśmy posłani. Dla mnie tutaj w centrum, jak widzę ludzi młodych, którzy się gromadzą i modlą się, studiują, to jest dla mnie znakiem, że możemy pomóc ludziom być nowym człowiekiem dla nowego świata. Na pewno przyszłość zależy zwłaszcza od młodych ludzi, którzy potrafią żyć inaczej, potrafią kochać, potrafią przebaczać.
Dziękuję bardzo. Naszym słuchaczom przypomnę, że gościliśmy w Gomie, w Keszero, u księży palotynów, a po ośrodku Genezaret, ośrodku formacyjno-rekolekcyjnym, oprowadzał nas ksiądz Tadeusz Małakwiejczyk, który opowiadał także o tym, co się tutaj dzieje i jak tutaj ludzie przebaczają i doświadczają Bożego miłosierdzia. Bóg zapłać.
Dziękuję.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W Tobie, który przez cierpienie uczysz, pozostajemy jeszcze dzisiaj z 16-letnim Augustynem, oddalającym się od Boga i coraz bardziej cierpiącym. Jak wynika z wyznań, wtedy po raz pierwszy inteligentny i bystry obserwator życia zaczął się zastanawiać nad ludzkim cierpieniem, jego przyczynami i znaczeniem dla życia człowieka. Już jako dorosły będzie podejmował ten temat z różnych punktów widzenia i w różnych okolicznościach swej działalności literackiej i duszpasterskiej. Warto posłuchać, jak wspomina te swoje pierwsze rozważania dotyczące zagadnienia, które nikomu z nas nie jest obojętne. Co więcej, które towarzyszy nam z różnym natężeniem od początku naszego istnienia, od dzieciństwa po ostatnie chwile życia. Oderwałem się od Ciebie i pozwalałem, aby niósł mnie prąd. Łamałem wszystkie Twoje prawa i nie uniknąłem Twojej chłosty. Któż ze śmiertelnych może jej uniknąć? Ty zawsze byłeś przy mnie, srożąc się miłosiernie i skrapiając bezmierną goryczą wszystkie moje niedozwolone rozkosze po to, bym szukał takich, w których nie ma cierpienia. A takich nie miałem znaleźć nigdzie indziej, jak tylko w Tobie, Panie, w Tobie, który przez cierpienie uczysz, uderzasz po to, by uleczyć. Zabijasz nas, abyśmy nie umarli daleko od Ciebie. Gdzie to ja byłem, na jak dalekie wygnanie odszedłem od błogości domu Twego w owym 16 roku życia? Gdy opanowało mnie szaleństwo i obie ręce podałem żądzy, na którą nikczemność ludzka pozwala, a prawa Twoje nie pozwalają. Panie, który przez cierpienie uczysz, uderzasz po to, by uleczyć. Proste, niemal lapidarne stwierdzenie, ukazujące związek między odchodzeniem od Boga i cierpieniem. Ale ono nam nie wystarcza, bo przecież nie zawsze ból, który nas dotyka, jest konsekwencją naszych konkretnych słabości, grzechów i upadków. Pytania z serii „Dlaczego właśnie ja?”, „Dlaczego to nieszczęście dotyka kogoś z moich najbliższych?” będą w naszym życiu ciągle obecne i pozostaną, przynajmniej w jakiejś mierze, bez odpowiedzi. Cierpienia dotykają wierzących i niewierzących, ale ci pierwsi nadają im inne znaczenie. Dla nich, z punktu widzenia duchowego, nie ma łzy, która nie miałaby jakiegoś znaczenia. Nie ma bólu, który pozostałby bezsensowny. Nie ma cierpienia bezużytecznego. Siostra Grażyna Wojnowska, palotynka i misjonarka w Afryce, tak pisze w wierszu zatytułowanym „Tajemnica”. Tajemnica na klucz zamknięta, cierpienie bez drzwi i okien. Nie widać ani przyczyn, ni skutku gołym ludzkim okiem. Dopiero w wierze kąpana nabiera blasku rozwieszona na krzyżu. I jeśli nie będzie miłości poddana, zostanie zamknięta na zamek ze spiżu.
Było to wielkopostne rozważanie księdza Waldemara Turka. Przypomnę Państwu, że jego treść można znaleźć na naszej stronie internetowej www.rv.pl. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.